91 i 6. Włącz się kulturalnie.
Jest z nami w studiu już gość z Obserwatorium Bezpieczeństwa w ramach inicjatywy Przygotować się nie tylko na wielką wodę, dr Krzysztof Chudy. Cześć.
Cześć, witam.
Jak to się stało, że tworzycie taką inicjatywę?
Ja dołączyłem do inicjatywy ponad pół roku temu, a wszystko stało się przez powódź, która do Wrocławia zmierzała. Myśmy na Kozanowie, ponieważ jestem liderem powodziowym, mieli takie centrum i pojawił się Łukasz, który w tych sprawach, jeżeli chodzi o takie przygotowanie kryzysowe, ma bardzo duże doświadczenie, nam dużo pomógł w tym zakresie. I tak zaczęliśmy rozmawiać, co jest potrzebne, czego brakuje, co widzieliśmy, że brakuje na osiedlach, na tej najniższej warstwie społecznej. I stąd ten pomysł, żeby takie rzeczy realizować. Zaprosili mnie do współudziału w tym Obserwatorium Bezpieczeństwa w think tanku, abym tą swoją wiedzę z zakresu hydrologii czy ochrony powodziowej wniósł do nich i żeby oni mogli pełniej, czy już wtedy, teraz już my, żebyśmy mogli pełniej mówić o różnych zagrożeniach, które mamy w mieście, nie tylko tych związanych z bezpieczeństwem takim czysto ludzkim, ale też tym naturalnym, czy jak powodzie, susze.
A czym jest Obserwatorium Bezpieczeństwa?
Jest to think tank, który z jednej strony ma mówić o zagrożeniach bezpieczeństwa, pokazywać dobre praktyki, które należało stosować, a z drugiej strony ma być takim stroną społeczną, czy mówić jako strona społeczna też w ministerstwie, czy w różnych, dla różnych urzędników, czym powinno być bezpieczeństwo, jak ono powinno wyglądać, jakie są nowoczesne metody zapewnienia takiego ogólnego bezpieczeństwa w tym naszym społeczeństwie, czy w lokalnym miejscu.
Ja jestem ciekawa, jaką rolę spełniło Obserwatorium Bezpieczeństwa w trakcie ostatniego zagrożenia powodziowego?
Bardzo dużo. No, Łukasz, z którym współpracujemy, ja powiem tak, on przyszedł z zespołu, pojawił się nagle, bo w czasie powodzi w naszym sztabie kryzysowym dużo ludzi z różnymi kompetencjami się pojawiało nagle, mówili, w czym są dobrzy. Łukasz nam bardzo dobrze ustawił komunikację w sytuacjach kryzysowych. Ona była bardzo krótka, bardzo precyzyjna. Potem bardzo dobrze współorganizował z Talem Kozanów całe to zaplecze, jeżeli chodzi o ludzi, o naszych młodzież też, która pomagała starszym. Także w tym zakresie tutaj nam bardzo dużo pomógł. No i generalnie wnosi taką wiedzę, jeżeli chodzi też o różne szkolenia czy działania w zakresie takich sytuacji kryzysowych od strony takiej z jednej strony formalnej, a z drugiej też organizacyjnej, co pokazywał właśnie na jeden z warsztatów, które robiliśmy.
No właśnie, bo inicjatywa Przygotować się nie tylko na wielką wodę, to tak naprawdę zestaw trzech warsztatów, taka seria. Pierwszy warsztat nosił tytuł Czy grozi nam wielka woda? Drugi Wielka woda była, ale czy być musi? A trzeci, który dopiero nadejdzie, jak przygotować się nie tylko na wielką wodę. Właśnie, te dwa pierwsze warsztaty już za nami i każdy z nich prowadziłeś ty, w tym ten drugi z Łukaszem. I chciałabym spytać, jak wrażenia po tych dwóch pierwszych warsztatach?
Wrażenia są bardzo dobre. Na pierwszym, gdzie bardziej skupiliśmy się właśnie na wodzie, było ponad 20 osób. Zaczęliśmy przy szkole 33 na obiekcie WBO, gdzie powiedzieliśmy sobie, jak wygląda Wrocław, dlaczego on żyje z Odrą i Odra jest dla niego ważną rzeczą. Pokazaliśmy też, jak pewne rzeczy prognozować, jeżeli chodzi o zalewanie wód powodziowych. Więc te warsztatowe zajęcia, myślę, że dużo ludziom dały. Drugie były już takie bardziej lokalne, też warsztaty, gdzie Łukasz mówił, jakie działania, kto podejmuje, jak należy prowadzić komunikację, do kogo się zwrócić w danych sytuacjach. I tutaj bardziej też mapowaliśmy potrzeby lokalnych liderów, którzy dosyć dużo było. No i przed nami to ostatnie, przygotować się nie tylko na wielką wodę. To jest też, że tak powiem, wnioski z naszych doświadczeń, czy moich doświadczeń, bo tamta końcówka roku była trudna, bo oprócz tego, że we Wrocławiu mieliśmy w sierpniu powódź błyskawiczną i na Kozanowie nam zalało garaże, to we wrześniu się obroniliśmy, natomiast w grudniu u nas w bloku był taki dosyć duży pożar. Prawdopodobnie jedno z aut wcześniej zalanych się zapaliło. No i wtedy ja osobiście zobaczyłem, czego mi brakuje w takim przygotowaniu, bo musieliśmy się w nocy ewakuować z dziećmi. Powiem wam, że to jest trudne doświadczenie, dające dużo do myślenia i pokazujące, że w takim stresowej sytuacji trzeba być przygotowanym i mieć pewne rzeczy poukładane, bo człowiek nawet nie myśli, po prostu jest stres, wszystko przychodzi i trzeba działać instynktownie.
Bardzo wartościowe jest to, że właśnie to osobiste doświadczenie pomogło ci przekuć swoją wiedzę w warsztaty, które mogą pomóc też innym ludziom i usprawnić taką działalność w mieście, szczególnie, że no właśnie Wrocław już ma doświadczenia powodziowe i one zawsze są gdzieś całkiem blisko nas. Będziemy rozmawiać jeszcze o tym, jak przygotować się nie tylko na wielką wodę już po utworze, więc zostańcie z nami na 91,6 FM.
Pełna kultura na 91,6 FM.
W pełnej kulturze rozmawiamy z doktorem Krzysztofem Chudym z Obserwatorium Bezpieczeństwa o warsztatach przygotować się nie tylko na wielką wodę. Warto zaznaczyć, że odbędzie się jeszcze właśnie warsztat o tym tytule z Łukaszem Stępieniem, ratownikiem medycznym obecnie w stanie spoczynku, natomiast również specjalistą w zakresie zarządzania kryzysowego. I można się jeszcze zapisywać na ten warsztat, bo on odbywa się 31 maja o godzinie 15.
Tak, można się jeszcze zapisać. Ja tu jeszcze jedną rzecz powiem, Obserwatorium Bezpieczeństwa też, ale też Politechnika Wrocławska, bo jestem tutaj stąd, to jest też dla mnie ważne. Tak, ten trzeci warsztat to jest suma naszych doświadczeń, która gdzieś tam była w trakcie tej powodzi, bo pewne rzeczy nie zadziałały, ale to też nie jest powód, żeby krytykować kogoś, tylko to jest bardziej dla nas przyczynek do tego, żeby przemyśleć sytuację, zrobić sobie taki spis, co nie zadziałało i zobaczyć, jak to poprawić, nie? Żeby był potem materiał do dalszej pracy.
Okej, skoro jesteśmy nadal w temacie powodzi, to pojawiło się na waszej stronie internetowej takie pytanie, kiedy układanie worków z piaskiem ma sens? Jestem ciekawa, czy podczas tej wrześniowej akcji to wszystko miało sens i zostało skutecznie przeprowadzone twoim zdaniem?
To jest pytanie podchwytliwe, trudne, jak na to odpowiedzieć. W wielu miejscach nie miało pewnie sensu, ale to dobrze się ocenia post factum, jak już ta woda przeszła i byliśmy przygotowani. To, co czego mi zabrakło, to na pewno takiej informacji, bo jestem też liderem, powiedziałbym, na Kozanowie, z Centrum Zarządzania Kryzysowego, jak się powinniśmy przygotować przy danym scenariuszu, bo Wrocław ma swoje scenariusze, więc wielokrotnie trzeba improwizować. I w wielu miejscach te worki były niepotrzebne, tym bardziej jak ja potem słuchałem specjalistów na seminariach, już po powodzi, no to mówią, że to w sobie była, to była porażka z ich punktu widzenia, no bo bez sensu worki układane. Tylko, że okej, czysto inżynieryjnie może i bez sensu, natomiast to spełniło wiele innych rzeczy. Po pierwsze, no na Kozanowie mamy pamięć powodziową, więc to dla ludzi jest ważne, żeby nie zostali opuszczeni, więc takie działania też pokazują, że miasto o nich dba. Potem jest integracja, to jest bardzo ważne. Nikt się tak nie schodzi szybko jak ludzie, jeżeli trzeba coś zrobić w takiej sytuacji. Nie?
Więc, to prawda, więc to było bardzo widoczne. Aspektów,
tak, podnosi morale.
Tak, i myśmy worki też na pewno źle poukładali w niektórych miejscach. Ja się nie boję tego powiedzieć. Zabrakło nam też takich czasu informacji, dlatego tutaj mamy te warsztaty, będziemy na bazie tych warsztatów przygotowywali różne materiały po to, żeby takie sytuacje kryzysowe były krótkie, dostępne i pokazywały rzeczywiście, jak to należy zrobić. Nie? Żeby nie było trzeba szukać na przykład po internecie i się zastanawiać, czy to jest właściwe źródło, czy nie.
A czy takie układanie worków z piaskiem mogło się przyczynić do takiego poczucia, że mieszkańcy mają kontrolę nad tym, co się dzieje? Po prostu właśnie zwiększać morale poprzez to poczucie sprawczości, że możemy coś sami jako mieszkańcy zrobić dla miasta, aby spróbować je uchronić?
Dla mnie to, co pani powiedziała, to jest najważniejsze. To jest ta sprawczość, to jest to też, że dba się o nich, myśli się o nich, bo nie ma tej informacji, no, jak powiedzieć, że idzie woda, ale no tu nie trzeba. Nie? Dla nas tak, po pierwsze, sypanie worków, pojawili się harcerze, pojawili się ludzie, ktoś kanapki przyniósł też w międzyczasie wody. Naprawdę była bardzo fajna integracja. Potem mieliśmy też patrole, żeby pilnować, jak już fala przychodziła, czy nic pod wałem nie dzieje, to tam w ciągu godziny się zgłosiło 120 osób. Jak poszła taka informacja, oni się zorganizowali, mieliśmy listy na WhatsAppie, grupę, gdzie oni się meldowali, kiedy wychodzą, kiedy przychodzą i naprawdę to bardzo fajnie zadziałało i myślę, że te znajomości, z jednej strony znajomości, ale dla nas, a jakby tutaj sobie działamy jako Rada Osiedla, czy Centrum Aktywności Lokalnej, czy takie sztaby kryzysowe, to jest mapowanie. My teraz już mamy znacznie lepiej, wiemy, co kto potrafi, gdzie do kogo się zwrócić, więc z jednej strony dla ludzi tak, integracja, poczucie, że coś robią wspólnego dla obrony miasta. Dla nas, jeżeli jesteśmy jako w sztabie kryzysowym, to jest mapowanie właśnie, co kto potrafi, co ma kto fajne rzeczy, które może gdzieś wnieść potem w takich różnych sytuacjach, nie tylko powodziowych.
Okej, myślę, że...
Na jakie jeszcze zagrożenia powinni być przygotowani mieszkańcy dużych miast?
No tak, powódź, ale nie ta powódź, która przychodzi nam z gór, bo tam mamy czas na to, natomiast powódź błyskawiczna po opadach, to jest duży problem. To, co nas w sierpniu na Kosanowie dotknęło i zalało te najniższe części. Susze, bo proszę zwrócić uwagę, mieliśmy powódź, w tej chwili w tym roku jest bardzo sucho wody, jest bardzo mało w rzekach i będzie problem w stawach wrocławskich. No i pożary, to co mnie dotknęło też w grudniu. To przygotowanie się na takie sytuacje właśnie, kiedy trzeba się ewakuować i nie ma czasu na myślenie. Tam mamy też takie rzeczy, na przykład jak słynne windy na Kozanowie, które zostały wyłączone. Tam zabrakło komunikacji pewnej, czyli najpierw wyłączono windę, a potem kazano na przykład mieszkańcom wynieść rzeczy z piwnicy, więc jest takich dużo rzeczy, które trzeba gdzieś przepracować i o nich mówić.
Okej, okay, a czy masz wrażenie, że mieszkańcy miast mogli trochę stracić taki instynkt samozachowawczy, ponieważ czujemy się w mieście bezpiecznie, czujemy się też bezpiecznie w Polsce, która jest dosyć wolna od różnego rodzaju kataklizmów, i czy myślisz, że ludzie trochę właśnie stracili ten instynkt, nie myślą o tym, aby przygotowywać się na sytuacje kryzysowe, ponieważ czują się tak bezpiecznie i może to prowadzić do jakichś problematycznych sytuacji?
Znaczy, ja powiem z punktu widzenia katastrof naturalnych, no bo tutaj jest problem. Ja sam nie ukrywam, że od 97 funkcjonuje coś takiego jak powódź tysiącletnia, nie? I ja to rzeczywiście mogłem przyjąć, że to już nie za mojego życia, nie? A się okazało, że druga taka duża powódź się zdarzyła i nie wiadomo, czy jeszcze jednej, czy dwóch nie przeżyje, więc takie właśnie trzeba uważać też za sformułowania, i my jesteśmy generalnie uśpieni przez spokój, który panuje na przykład między powodziami. Mamy teraz zabezpieczenia nowe, więc generalnie jesteśmy bezpieczni i to usypia po prostu. I ja sam, nie ukrywam, też byłem nieprzygotowany. Owszem, było mi łatwiej ze względu na wiedzę, natomiast no jesteśmy nieprzygotowani. Na pożar tak samo. Zawsze jest gdzieś się czyta, że gdzieś pojechała straż, natomiast dopóki człowieka tego nie dotknie osobiście, to jest inna skala myślenia o tym. Mhm.
Dlatego tak wartościowe są warsztaty prowadzone właśnie przez Obserwatorium Bezpieczeństwa i warto się pochylić nad tym, bo jeszcze można wziąć udział w warsztacie, przygotować się nie tylko na Wielką Wodę. Powtarzam, 31 maja o godzinie 15. Można wejść na stronę, sprawdzić i się zapisać.
Tak, jakby ktoś nie zdążył, nie było miejsca, zapraszamy. My na pewno będziemy tą inicjatywę kontynuować i już mamy głosy z innych osiedli, że to jest wartościowe, i myślę, że w ramach mikrorantów czy innych będziemy działać w przyszłości.
W takim razie, jeżeli chcecie lepiej przygotować się na miejski survival, stanowczo warto wziąć udział w tych właśnie warsztatach.